tu rodzicologia.
Siemka.
Tu rodzicologia. A w tym podcaście zderzamy perspektywę mamy psycholożki
i spojrzenie taty niepsychologa na rodzicielskie wyzwania.
Poświęć nam 3 sekundy. Zaobserwuj i oceń nasz podcast. To pomaga nam dotrzeć do innych słuchaczy.
Dziękujemy!
Dzień dobry, witam w odcinku podcastu z glutem.
Ale jesteś zapalony.
Nie mogłem się powstrzymać. Ola jest przeziębiona, może trochę nam tu pokasływać, ale dotrzymamy terminu, odcinek będzie
w niedzielę. Tak, nie damy się przeciwnością losu. Umówmy się po prostu, że jak ja będę potrzebować smarkać albo kaszleć, to będę wyłączać swój mikrofon, a ty będziesz zabawiał naszych słuchaczy.
O, będę opowiadał suchary.
Będziesz opowiadał suchary, dobra.
Dobra. Ale do sedna. Do dzisiejszego odcinka nakłoniła.
Natchnęła
mnie książka, którą ostatnio przeczytałem, o tytule Budowanie pewności siebie, podejście skoncentrowane na współczuciu. Autorką jest Mary Wildford. Jak autorka mówi tam, że jesteśmy w stanie osłabić naszą wiarę w siebie, we własne możliwości, na przykład przesadnie się krytykując i obwiniając się za wszystkie negatywne...
O, jesteśmy mistrzami w tym.
Wszystkie, tak.
Znaczy, nasze pokolenie.
Nasze pokolenie, tak. I te starsze też. Te starsze też, jak się przyjrzysz, tylko one się już nauczyły kamuflować i przerzucać winę, moim zdaniem.
Ale wróć do książki.
Tak, ale mówiła tam też, że możemy budować i podtrzymywać tą pewność siebie na określonym poziomie. Przede wszystkim poprzez konfrontowanie się właśnie z tymi trudnymi sytuacjami. Sytuacjami, wyzwaniami, mimo tego, że się boimy. Mimo tego, że odczuwamy lęk, strach czy wstyd. I takie mi naszło przemyślenie.
Tak.
Czy, albo nie czy, tylko jak to zrobić, żeby nasze dzieci potrafiły być dla siebie wyrozumiałe, a jednocześnie wywierać na sobie zdrową presję, motywując się do działania.
Dobrze, że dodałeś tą zdrową, bo myślę, że faktycznie presja nam się może kojarzyć jakoś
negatywnie,
tak,
no.
Obciążająco. A faktycznie ta presja w kontekście tej motywacji, mobilizacji do działania bywa bardzo, bardzo pomocna. I takie działanie pomimo przeciwności losu. Ale wiesz co, to jest takie pytanie, wokół którego ja myślę, że możemy zbudować cały dzisiejszy odcinek, a nie na które odpowiem tak.
Czyli udało
tu
mi
i
się,
teraz.
Czyli udało mi się zadać takie pytanie, wokół którego zbudujemy odcinek.
Tak, tak, bo ono jest dosyć złożone, no bo w ogóle się...
Doceniłem się teraz.
O, nie umniejszasz sobie.
Nie umniejszyłem sobie.
To gratulacje.
Przygotowując się do tego odcinka, zauważyłem, że ludzie bardzo często zamiennie używają słów poczucie własnej wartości, samoocena, pewność siebie, robią z tego synonimy. Wydaje mi się, że to jest błąd, ale chciałbym zaczerpnąć, jak w milionerach wykonać telefon do przyjaciela i zapytać, czy to na pewno, którą odpowiedź mam wybrać, to prawda czy fałsz?
Poczułam się tak twój autorytet i nie ukrywam, że pochlebia mi to. Rzeczywiście też mam takie wrażenie, że te słowa są często używane zamiennie, a nie jest to właściwe, bo każdy z nich ma inne znaczenie.
No to może wyjaśnij po kolei. Zacznijmy od poczucia własnej wartości.
Dobra.
Czym jest?
Poczucie własnej wartości w dużym uproszczeniu oznacza, że myślę, uważam, mam przekonanie, że jestem okej, taka jaka jestem. Oczywiście mam swoje wady i mam swoje zalety, mam swoje emocje, mam swoje zachowania, które czasami są okej, a czasami nie okej, ale w takiej całości, w jakiej jestem, przyjmuję, że jestem po prostu fajnym, wartościowym człowiekiem i te moje gorsze oblicza, czy też jakiś brak jakiejś umiejętności, brak jakiejś wiedzy, nie świadczą o tym, że jestem mniej ważna czy mniej wartościowa.
Okej. To teraz samoocena czym jest?
Samoocena, jak sama nazwa wskazuje, jest pewną oceną, którą wystawiamy sami sobie, ale też często wystawiamy ją sami sobie na bazie ocen, które słyszymy od innych osób. Bo zobacz, że to tak jest, że ktoś na nas jakoś krytycznie spojrzy i my już czujemy, aha, wystawił mi jedynkę i uznał, że jestem najgorszym człowiekiem świata.
Zwłaszcza nasze pokolenie. On krzywo na mnie patrzy, więc na pewno coś jest źle.
Na pewno coś ze mną jest nie tak.
Źle oddycham, na pewno.
Tak, ale to też się wiąże...
Chłop się po prostu nie wyspał, no nie?
Tak, tak ja być. Często tak Cię pytam, ej, czemu tak na mnie patrzysz? A Ty właśnie mówisz, co, jak? A tutaj, jak to mówisz, mam pustą szufladkę w mózgu. I o
puste
nie,
pudełko.
Puste pudełko i o niczym nie myślę. Wracając do wątku, bo uciekła mi myśl.
O samoocenie.
O samoocenie, że samoocena to jest takie wystawianie sobie oceny. I to może być bardzo chwiejne, bo zobacz, że ja jednego razu usłyszę: Ola, ty to jesteś taką fajną psycholożką i tak mądrze mówisz i tak fajnie opowiadasz. I sobie myślę, no tak, jestem, nie? I moja samoocena rośnie. Ale innego dnia ktoś powie...
Pierdzieli pani.
Właśnie. I co ja w tym momencie? O nie, jestem jednak beznadziejna, pierdziele. Do niczego się nie nadaję. I ta moja samoocena słabnie, więc ta samoocena jest bardzo, bardzo chwiejna, a to jest bardzo często coś, co rodzice chcą zrobić swoim dzieciom, dać swoim dzieciom, szukam własnego słowa, ale już mówię, o co mi chodzi, wtedy może będzie łatwiej.
Dobrze.
Często takim pomysłem na budowanie poczucia własnej wartości, pewności siebie dzieci jest bardzo duże ich chwalenie. Natomiast te...
Czyli Kasiu, jesteś zajebisty mimo tego, że rozwaliłeś cały dom.
Nawet nie o to mi chodzi, ale jaki piękny rysunek.
Mhm. Wszystko jest piękne.
Ojej, o, ty jesteś taki mądry. Policzyłeś do 10, no jesteś genialnym w ogóle matematykiem.
Już ci kupię liczydło, tablicę, kalkulator.
I jakby ja jestem za tym, żebyśmy doceniali nasze dzieci. Być może jeszcze nam temat pochwał się pojawi w tym dzisiejszym odcinku. Natomiast to, co bym chciała powiedzieć teraz, to że te pochwały, one bardziej pompują właśnie tą samoocenę. Bo jest wielkie prawdopodobieństwo, że nasze dziecko w swoim życiu spotka równie mądre dzieci, równie piękne dziewczynki, albo nawet mądrzejsze, równie dobrze rysujące i dostanie nawet jedynkę w szkole za to rysowanie.
Jo.
I w tym momencie ta samoocena może drastycznie spadnąć, więc spadnąć, nie, spaść właśnie, tak będzie bardziej
prawnie. Polecieć na łeb na szyję.
Więc powiedziałabym, to jest najlepsze. Nie pozostawię wątpliwości. Więc powiedziałabym, że to poczucie własnej wartości jest bardziej czymś stałym, choć oczywiście nie niezniszczalnym, a samoocena jest taka bardzo chwiejna, bo trochę różni ludzie pociągają za jej sznurki.
Okej.
Okay. I zostało nam trzecie. To, od którego zacząłeś i które było w tytule książki, o której wspomniałeś.
Tak.
Czyli...
O budowaniu pewności siebie.
Pewność siebie. Dokładnie.
Czym jest pewność siebie?
Czym jest pewność siebie? I pewność siebie to jest taka pewność w swoim działaniu. Pewność w swoim działaniu, czyli ja jestem pewna, że coś robię dobrze. Że w czymś jestem mistrzem. Natomiast zwróćmy uwagę, że raczej nie znam takiego człowieka, który byłby pewny siebie w każdym obszarze. Ja na przykład jestem bardzo pewna siebie, jak występuję na scenie i w ogóle uwielbiam wszelkie wystąpienia publiczne. Ciebie nie bardzo widzę w tym temacie. Przepraszam.
Hello, ja występowałem na scenie, roznosiłem statywy z mikrofonami. Mam nawet doświadczenie zawodowe
w tym
temacie. No dobrze,
tak, byłeś technicznym, to prawda. No ale gdybyś miał tam, wiesz, przemówić, to podejrzewam, że język by ci się plątał. Natomiast tak. Jak rozmawiamy w towarzystwie o jakichś historycznych tematach, to... O, to wtedy ta twoja pewność siebie bardzo idzie w górę i ty po prostu wyciągasz jakieś anegdotki i ciekawostki typu, w co była ubrana żona kogoś tam, jak tak z rękawa, nie? I jesteś wtedy bardzo pewny siebie. Ja natomiast, ponieważ mam wielkie braki w mojej edukacji historycznej i znam tylko dwie daty, Chrzest Polski i Bitwa pod Grunwaldem.
To już coś.
No to ja w tych rozmowach o historii raczej się wycofuję tak na drugi plan i raczej się bacznie przysłuchuję albo idę robić herbatę w tym momencie. Natomiast dzięki poczuciu własnej wartości, ja wiem, że nawet jak jestem kiepska z historii, to nie znaczy, że jestem jakaś gorsza w tym towarzystwie. Moja pewność siebie w tym momencie słabnie, ale ponieważ mam wysokie poczucie własnej wartości, to dalej czuję się fajnym człowiekiem.
Okej. Okay.
Okay. Czujesz to? Masz jasność?
Ja tak, tak.
Dobra.
To teraz, dlaczego to poczucie własnej wartości jest tak ważne?
Mm-hmm.
Że skoro, wiesz, ta samoocena, czy na tym pompowaniu tej samooceny przez całe życie nie szłoby przejechać? Czy to tak nie da się, że wybrać jednego z tych trzech rzeczy?
Czy by szło? Wiesz co? Wydaje mi się to trudne. Musielibyśmy być pod jakimś takim parasolem ochronnym. No bo okej, okay, jako...
Czyli się nie da, no.
No. Bo jako mama mogę pompować poczucie własnej mogę pompować samoocenę mojego dziecka tymi pochwałami, właśnie takim jesteś fantastyczny, jesteś mistrzem i w ogóle. Natomiast, no tak jak powiedziałam, ono się zetknie z innymi spojrzeniami i trochę przed tym nie uchronimy. Więc nie, odradzam tę opcję.
Dobra.
Zdecydowanie lepiej jest rozwijać to poczucie własnej wartości i ono jest ważne, dlatego że bardzo dużo nam ułatwia. Zobacz, że ja mogę łatwiej podchodzić do różnych wyzwań, jakie stawia przede mną życie, kiedy wiem, że nawet jeśli mi się nie uda, to nie mówi o mnie to nic złego.
tylko o tym, że się nie udało.
Tylko o tym, że się nie udało.
Za słabo przygotowałeś.
Albo po prostu miałam gorszy dzień, gorszy okres. Także ja mam na to wpływ i dalej jestem fajnym człowiekiem, więc to dużo ułatwia, ale też jest druga strona medalu.
Jak zawsze.
Jak zawsze. Dzięki temu, że mam to poczucie własnej wartości, czyli uważam, że nie tylko ja jestem wartościowa mimo wpadek, błędów, potknięć, uważam też, że inni ludzie są tacy mimo swoich potknięć, wpadek, błędów.
Czyli dziecko z dużym poczuciem własnej wartości z automatu twierdzi, że inni ludzie są dobrzy?
Że są wartościowi. Że są wartościowi. Tak, a dzięki temu nie będzie tych takich zachowań: ty idioto, ty głupku, wsadzę ci głowę do klopa. Płynę teraz, dobra, ale wiesz, o co mi chodzi,
no,
że...
No, grubo.
Płynęłam, ale chodzi mi o to, że osoby z poczuciem własnej wartości mniej dowalają innym, bo nie mają takiej potrzeby.
Mhm. No tak, no bo...
Po co mam komuś umniejszać, nie? Więc to też bardzo pomaga w budowaniu relacji. No i też dzięki temu, że ja jestem okej taka, jaka jestem, czy też, że tak uważam, to też mi łatwiej jest komunikować swoje granice. Ja będę mogła wtedy komuś powiedzieć: wiesz co, nie podoba mi się to, co robisz, bo nie mam takiej obawy: o Boże, co ta osoba sobie o mnie pomyśli, no bo jak sobie o mnie pomyśli coś złego, no to wystawi mi tą złą ocenę, to już będzie świadczyć, że ja nie jestem taka fajna.
Zostanę hejterem.
Albo ktoś zostanie moim, nie? No, więc myślę, że to poczucie własnej wartości po prostu dużo ułatwia i jakoś tak łatwiej jest z nim iść przez życie.
Dobra, no ale co możemy zrobić, żeby dbać o to poczucie własnej wartości u takich dzieci. Małych dzieci, tak? Znaczy małych, no u dzieci, po prostu
u dzieci tak. Okej, okay, młodszych no, i większych.
No, u nastolatków pewnie to są inne rzeczy niż...
Inne. Umówmy się, że mówimy tak o przedszkolakach i taki wiek wczesnoszkolny.
Tak.
Zgodzisz się ze mną?
Zgadzam się.
Dobra. Chociaż pewne aspekty na pewno będą wspólne niezależnie od wieku. I takim fundamentem, bardzo dużym ułatwieniem, co się robi pierwsze? Fundamenty w domu, nie?
Kupuję działkę.
Dobra, no to dobrą działką pod budowę jest danie swojemu dziecku bezwarunkowej akceptacji. Czyli to, że ja mojemu dziecku codziennie pokazuję, że jest fajnym, wartościowym człowiekiem, nawet jak popełnia te błędy. Czyli to nie jest: no jak tak się zachowujesz, to ja cię nie będę przytulać. Tak? To nie jest ten komunikat: nie chcę cię takiego. Nie będę z tobą rozmawiać, jak się tak zachowujesz.
Nie bawię się, bo na mnie krzyczałeś.
Tak. Jeśli tak się zachowujesz, to nie jesteś w ogóle wart mojej uwagi, mojego spojrzenia i mojego głosu.
Serio? Ktoś tak sypie do dzieci?
Wiesz co, nie
Czy
mówimy.
Przesadziłaś teraz?
Nie mówimy tego.
No.
Ale...
Wiem, emocjonalny wifi, dzieci odczytują sobie z szufladki na dyskuce.
Tak, ale czasem nawet nie muszą odczytać naszej myśli, tylko czasami my się tak zachowujemy. No zobacz, czym innym niż powiedzeniem: nie chcę cię takiego, nie zasługujesz teraz na moją uwagę, jest: nie będę z tobą rozmawiać, jak się tak zachowujesz. Musisz sobie zasłużyć na tą moją rozmowę z tobą. Musisz zapracować. Musisz spełnić moje oczekiwania, żebym z tobą spędziła czas. No, ja wiem, że teraz tak grubo to powiedziałam, jakoś tak bardzo tak dobitnie. Nie chciałam tutaj kogoś...
Ja już rozbijam namiot w Bieszczadach.
Nie, słuchaj, spokojnie, każdemu z nas się to zdarzyło. Mówię o jakimś takim, takiej stałości i powtarzalności, nie? Bo każdy z nas ma czasem dość i ma ochotę powiedzieć: nie mów do mnie teraz. I pewnie...
Ja tak mówię.
No, bo jesteś tylko człowiekiem, a nie robotem, więc spokojnie. To nie tak, słuchajcie, że niszczymy naszym dzieciom życie, jeśli to nam się zdarza. Bardziej chodzi o to, żebyśmy my mieli też takie w sobie przekonanie, że moje dziecko jest fajnym człowiekiem zawsze. Zawsze. To nie jest tylko to jego dobro.
No tak, bo to jest też powrót do tego jednego z poprzednich odcinków. Mm-hmm. Numerka teraz nie pamiętam, że mózg tego dziecka jest w budowie, więc nawet jeżeli on coś teraz zrobił
nie tak,
no to znaczy, że on to teraz nie jest o nim, tylko o jego mózgu, tak. Bo on teraz jeszcze tego nie umie.
Jeszcze się uczy, nie? O. A ja mu mogę pokazać, że uczenie się jest okej, okay, a w uczenie się jest wpisane popełnianie błędów.
Oj, rodzicielstwo to jest przesrąbana sprawa.
Przesrąbana, zgadzam się z tobą. Więc ta bezwarunkowa akceptacja, to danie dziecku poczucia, że my je kochamy w każdym jego wydaniu. Tym o niedzielnym poranku, gdzie sobie po prostu wspólnie, rodzinnie, radośnie jemy naleśniki i tym, kiedy nasze dziecko powinno iść na drzemkę, a nie chce i wiadomo, co robi, jak się zachowuje.
Czyli to jest takie najważniejsze.
Tak.
Najważniejszy sposób wspierania poczucia własnej wartości u dzieci.
Dokładnie.
Bezwarunkowa i bezlimitowana akceptacja.
Tak, bo zobacz, że dzieci się przeglądają trochę w naszych oczach, jesteśmy lustrem naszych dzieci. Więc skoro chcemy, żeby ono myślało o sobie, jestem okej taki, jaki jestem,
to ty też musisz być okej.
To rodzic też musi tak uważać, nie? A jeszcze lepiej, jak ja jako mama też tak pomyślę, jasne. Więc to jest pierwsza z takich ważnych rzeczy, co możemy robić. Druga rzecz jest taka, o której teraz wspomniałeś, czyli to, jak ja myślę o sobie i jak ja myślę o innych, bo jedno to jest mówić i ja mogę traktować moje dziecko absolutnie wyjątkowo i pewnie tak będę robić, bo logiczne.
To naturalne, no.
Natomiast ważne jest też, żeby być wyrozumiałym w stosunku do siebie, czyli raczej nie powiedzieć, nie wyszło mi to ciasto, Boże, jak jestem głupia, nawet nie umiem przepisu przeczytać. Tak? Tylko raczej powiedzenie, kurde, nie wyszło mi to ciasto, chyba dzisiaj jest nie mój dzień, no nic, spróbuję jutro.
Albo prąd w piekarniku źle płynie.
albo, może faktycznie w gotowaniu nie jestem mistrzynią, to tak o mnie na przykład.
Ale świetnie zamawiam pyszne.pl. To nie była reklama.
Nie zamawiam jedzenia, bo mieszkamy na wsi i nikt nam tu nie dowozi. Gdybym mieszkała, to pewnie zamawiała. Chciałam powiedzieć, że może jestem
Żywiecie,
kiepską...
Czemu mieszkamy na wsi.
Żeby zaoszczędzić. Być może jestem kiepską kucharką, ale nikt tak dobrze jak ja nie czyta książek. Nawet może nie, że nikt tak dobrze, tylko że świetnie czytam książki, nie?
Tak, i nikomu się nie chce tyle godzin czytać książek, co tobie.
I jeszcze zawsze z taką intonacją, jakbym po prostu występowała przed tłumem. Więc to jest też ważne, jak my mówimy o sobie i... Czekałam na ten moment, żeby ci to powiedzieć. Bo to będzie teraz personalna wycieczka, ucieczka, jak się mówi, wycieczka.
To zależy, bo ja mogę mieć ucieczkę, a ty możesz mieć wycieczkę. Albo odwrotnie.
Bardzo ważne jest też to, w jaki sposób mówimy o innych ludziach. Czy my, mówiąc o innych, pokazujemy naszemu dziecku to, że można popełniać błędy i że można się uczyć. I na pewno nie robimy tego, kiedy jadąc z dzieckiem mówimy... Co z ciebie za kierowca? Kto ci dał prawo jazdy? Jak ty jeździsz? Dobrze, że nie przeklinasz. nie ma tam. Ty.
Nie przeklinam.
No
staram
nie przeklinasz, się, ale no. Mówisz
Chociaż
w taki
ostatnio
sposób.
Mi pani wybiegła na drogę.
Ale ja mówię o kierowcach, bo to, że ktoś pierwszy ci wybiegł, jasne, też mi się wkurzyła. Ale mówienie, jak ty jeździsz? Ty śledził jeden. Kto ci dał prawo jazdy? I w ogóle.
Można na ograniczenie do 70, jaść 20.
Piotrek, możesz powiedzieć na przykład, kurczę, denerwuję się, jak ktoś tak wolno jedzie i tak sobie myślę, może ten człowiek dopiero pierwszy raz jedzie po zdaniu egzaminu?
O Boże, może on ma zapchany jakiś filtr w aucie, dlatego na przykład, ten samochód tak wolno się
A może przemieszcza. Na przykład jego dziecko się budziło 20 razy w ciągu dnia i woli jechać wolnie, ale bezpiecznie.
Życie to nie książka, ani film.
Ale takie rzeczy się zdarzają chyba nie tylko w książkach. Mam ci przypomnieć, jak ty się budziłeś 50 razy w ciągu nocy. Albo na przykład może właśnie jego dziecko zrobiło mu awanturę po prostu pod przedszkolem, że nie pójdzie do tego przedszkola i ono sobie w tym aucie puszcza medytację. Nie ono, to
auto nie
tylko...
jest miejsce do medytacji.
No dobra,
hello.
płynę, no. Ale tu...
Rozumiem. No, tak. Ja zmieniam swoje oblicze w samochodzie. No.
Posyp głowę popiołem i...
Ogrzewamy gazem, więc nie mam popiołu.
I pilnuj siebie. Boże, no dobra. Więc to jest też ważne, jak my mówimy o innych osobach. Natomiast musimy pamiętać, że są jeszcze takie aspekty, na które mamy mały albo nawet żaden wpływ, a które też objawiają się tym, jak my widzimy poczucie własnej wartości naszego dziecka. I czasem na przykład się obawiamy, Jezu, to nie, coś zrobiłam nie tak, bo to moje dziecko takie mało pewne siebie, Boże, co ze mnie za matka.
No ale są też jakieś naturalne czynniki.
No właśnie, to chcę powiedzieć dokładnie.
Temperament
na przykład, nie? No. Jeden człowiek jest taki hop do przodu, na przykład patrząc na nas, ktoś by raczej powiedział, że ty jesteś tą osobą o wysokim poczuciu własnej wartości, bo ty wszędzie z każdym zagadasz, tu pójdziesz, tu... Wiesz, taki jesteś...
Mam zniżkę na marchewki w warzywniaku.
Tak, i zniżkę na squashu na wypożyczenie rakietki.
No tak.
A nie wiem, czy to można mówić głośno, bo jak ktoś nas obserwuje z tego squasha, to pani będzie miała przechlapane.
Ja chodzę na squasha do Pcimia Dolnego.
No, w ogóle to nie tam, gdzie cię widywać. Nie, w ogóle. Nie. Tam przychodzisz tylko tak towarzysko.
Zobaczyć, czy szyby nie popękały.
Właśnie. Co mówiłam? O czym mówiłam?
No, że ja jestem pewny siebie.
A właśnie, dzięki. Więc ktoś może popatrzeć, że jesteś bardziej pewny siebie, a ja nie, bo ja jestem raczej taka... Ktoś, kto mnie obserwuje w internecie, tego nie widzi, ale ja jestem osobą, która się wstydzi zadzwonić po pizzę.
Tak.
No. Zamówić pizzę, więc nie zamówiłabym pyszne.pl. A nie, oni mają aplikację.
Aplikacją się zamawia. Wybawi nie wszystkich introwertyków.
Natomiast to wynika raczej z temperamentu, nie? I tak, co się urodziliśmy, tak mamy.
No tak, to a teraz odnosząc się do tego, że jak ja bym wyszedł na scenę, miał coś powiedzieć, to bym powiedział, że pamiętasz, jak odbierałem nagrodę od Prokopa w jakimś tam konkursie
tak,
fotograficznym.
Pamiętam. Tak, dziękuję.
Dziękuję.
Koniec przemówienia.
Chce pan coś powiedzieć? Tak, dziękuję.
A wszyscy mieli takie ładne przemówienia, takie rozbudowane.
Dziękuję mamie, rodzicom. Tak. Dziękuję.
I uciekłeś. No właśnie, więc to wynika też z temperamentu. I jedne dzieci będą bardziej takie hop do przodu, a inne hop do tyłu.
Hop do tyłu.
Natomiast drugim aspektem jest też rozwój. I nam się może wydawać na przykład, że nasz 3,5-latek jest w jakimś kryzysie w ogóle poczucia własnej wartości, bo nic nie chce robić sam i ciągle mówi, mamo, pomóż, tato, zawiąż mi buciki, znaczy zapnij mi rzepy w bucikach, mamuś, nakarm mnie. Tak jest, myślimy, Boże. A to jest naturalne, że 3,5-latek ma kryzys poczucia bezpieczeństwa, więc...
A tak, jeszcze też sobie myślę, że porównujemy dzieci, tak? Mamy 3,5-latka, tak. Ktoś ma 3,5-latka, nasz 3,5-latek
jest taki,
nie umie zapiąć rzepów, a drugi, nie wiem, buty tak. Narciarskie sam
tak.
Zapina.
No właśnie, a ten rozwój to też nie jest przecież jakiś kalendarz w dupce tak, i... No i to nie jest tak, że każde dziecko będzie miało tak samo, tylko te etapy rozwojowe też są
płynne, nie?
Płynne i mogą się przesuwać w prawo i w lewo. No właśnie. A na przykład naturalne będzie, że dla 6-latka naturalna będzie grupa społeczna i to, że czasami kłamie, żeby im się przypodobać, nie znaczy o jego niskim poczuciu własnej wartości, tylko o tym, że ma 6 lat. Mhm. Więc jakby też tutaj uczulam na to, że nie wszystko zależy od nas. Dzieci nie są czystą kartką, którą sobie możemy
chyba,
zapisać.
Że nie wychodzą z pokoju.
Tak jak chcemy. No właśnie.
Ale to wtedy przyjedzie taka instytucja do państwa.
Ale wiesz co, jeszcze mi przyszło do głowy, o czym nie powiedziałam, że jeszcze ważne w tym budowaniu poczucia własnej wartości jest też to, żebyśmy zwracali uwagę na taki aspekt emocjonalny. Żebyśmy na przykład nie mówili, nie ma co się złościć, złość piękności szkodzi, okay. Albo no co ty płaczesz?
Nie ma co płakać.
Nic się stało, nie? Bo to jest też taka sytuacja, w której dajemy dziecku taka sytuacja związana z emocjami, albo na przykład nie poszło mu w Minecrafcie i mówi, o, nie cierpię tej gry, nie? Ale się wkurzyłem. A my mówimy, dziecko, to tylko gra. A dla tego dziecka ta sprawa, którą się smuci, złości, martwi,
no jest wciągnięty na 100%.
I jest ważna. Więc żebyśmy też nie umniejszali temu, co ty tam czujesz, co ty się tam znasz na życiu, tylko żebyśmy mu dawali poczucie, masz prawo czuć to, co czujesz.
Tak, bo takie powiedzenie, a masz dopiero 5 lat, to jeszcze wszystko przed tobą.
Właśnie,
nie?
Czym ty się teraz martwisz, dorośniesz, to zobaczysz, to są kłopoty. No i jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy. Tak wysunęłam w twoją stronę rękę.
Się wystraszyłem. Dam ci powiedzieć, proszę, może też.
Bo ja mówię bardzo ekspresyjnie, wy tego nie widzicie, ale mówię bardzo ekspresyjnie i tak macham rękami, że prawie bym wydubała mojemu mężowi oko. Ale po prostu mi się przypomniało jeszcze coś, co chciałam powiedzieć tym pytaniu, w tej odpowiedzi.
To jest twoje 5 minut.
Potrzebuję nawet 3. Że byśmy też pamiętali o tym, że w budowaniu poczucia własnej wartości chodzi też o to, żeby sobie doświadczyć tych porażek. Więc to nie jest tak, że właśnie teraz usypmy drogę naszym dzieciom różami i zbierajmy kłody spod nóg, żeby
no nie,
one doświadczały, jakie są...
No trzeba trochę kamyczków rozsypać między tym, nie?
No może nie celowo, ale nie sprzątać.
No, nie sprzątać. No.
Nie? Bo jak mam się nauczyć radzić sobie z porażkami i z tym, że nawet jak mi nie wychodzi, to jestem okej?
Okay? Jak całe życie chodzę po różach.
I zawsze mi wszystko wychodzi. Więc nie musimy nadmiernie chronić naszych dzieci. Ta nasza rola będzie bardziej polegać na tym, żeby właśnie potem siąść i powiedzieć, kurczę, to teraz ci jest trudno, czasem tak nie wychodzi i dalej jesteśmy fajnymi ludźmi, wartościowymi, a bardziej na tym pocieszaniu, ale tak robię cudzysłów tutaj rękami.
Wspieraniu,
towarzyszeniu, niż właśnie zapobieganiu, żeby wszystko było dobrze i włos naszemu dziecku z głowy nie spadł. Nie o to też chodzi.
Okej. Okay. Myślę, że tutaj taką największą, jak ze wszystkim, robotę mają do odrobienia rodzice. Nasze no. Pokolenie, tak? No bo my jesteśmy zdeptani, bo nasze poczucie wartości nie istnieje. Mam tak. taką obserwację, że...
No mamy z tym kłopot. Ale to też myślę właśnie, że wynika też z tego, że...
Chodzimy do szkoły w modelu pruskim.
Tak. Ja wiem, kochanie, że ty za wszystko winisz model pruski i tradycyjne szkoły.
Jak dostać jedynkę za brak podręcznika? A ty, no. Może ta pani też powinna posłać, a może ktoś nie miał podręcznika, może zgubił.
A może ktoś ma ADHD i ma trudności z koncentracją.
Na przykład, no.
Tak.
A może ktoś, nie wiem, nie, mama dobra, miała gorszy
dobra,
dzień.
Dobra, płyniesz, obiecuję ci, że kiedyś przyjdzie taki dzień, że nagramy podcast o modelu pruskim i alternatywnym.
Tak, będę tu miał ministra edukacji narodowej następnego dnia rano pod drzwiami.
Obiecuję ci, że nagramy, ale to nie ten odcinek, Piotrze, nie ten odcinek. Ja chciałam powiedzieć coś innego.
Dobrze.
Że generalnie podejście do wychowania, nie mowy polskiej, nie szkoła, podejście do wychowania było nastawione bardzo na docenianie efektów, wyników i miałeś piątkę za dobrze rozwiązane zadanie, a nie za to, że siedziałeś nad tym 5 godzin i próbowałeś. I miałeś piątkę ze sprawdzianu z matematyki, mówię to jako ta osoba, która bardzo walczyła o swoje piątki.
No właśnie.
Nie za to, że po prostu cała kartka była zapisana próbami dojścia do właściwego wyniku i po prostu próbowało się na milion sposobów, tylko że ten wynik był zły. A jakby było fajnie,
no tak,
ja powiedział, wow, Ola, spróbowałaś.
A ja spisywałem od ciebie w ławce i ja miałem takie same oceny jak ty, bo przepisałem sam wynik.
No właśnie.
No, no i co?
Więc bardzo też myślę ważne jest to, żebyśmy my pokazywali naszym dzieciom, że samo próbowanie jest fajne. Ja na przykład teraz chodzę na rolki.
Tak.
I nasz syn zapytał się mnie po jednym z moich treningów, bo chodzę na rolki nie tak sobie, tylko z trenerem i w ogóle szkółka rolkarska. I mój syn zapytał się, mamo, ile było wywrotek? I ja mówię, zero, ale wiesz co? Żałuję, że było zero i bardzo bym chciała, żeby była ta wywrotka, bo to by znaczyło, że spróbowałam. A ja tak bardzo boję się przewrócić, że nie próbuję w ogóle tych rzeczy, do których namawia mnie trener. A idąc w ogóle na te rolki, to miałam cały czas takie, Boże, przecież ja nie umiem iść na...
Musieliśmy się z Frankiem zawieźć na pierwsze rolki.
Tak, bo to jest, wiecie, jak mogę iść się uczyć jeździć na rolkach, jak nie potrafię jeździć na rolkach i będzie widać, że ja czegoś nie potrafię. Będę się przewracać. Ktoś sobie pomyśli, że ja nie umiem na nauce jazdy rolkach. A teraz to w ogóle jestem taka, mam wrażenie, najsłabsza w mojej grupie. I w ogóle, no. Ale pracuję nad tym i ciągle chodzę na
te rolki. Ja bym się cofnął w ogóle na pierwsze zajęcia, jakby się dało.
No. No, a jestem w grupie dla początkujących, więc może mi nie wychodzić, ale mam te myśli. No i to jest właśnie to, słuchajcie, żebyśmy pokazywali naszym dzieciom, że samo chodzenie na te rolki jest nawet ważniejsze niż idealny, prawidłowy
czyli
przejazd
próbowanie
i
w ogóle.
Hamowanie T-stopem. No. Uczę się teraz tego właśnie.
Czego? T-stopem?
T-stopem, no.
Okej. Okay.
Tak, to, że próbujesz jest ważniejsze, nie?
To, że próbujesz tak, jest ważniejsze, no tak. No nie, no bo jak nie spróbujesz, to się nie dowiesz, czy nie umiesz, czy
i niektórzy próbują godzinę, a inni 5 godzin.
A niektórzy po 3 minutach mówią, że to bez sensu. Ja na przykład z mojego dzieciństwa pamiętam, że kiedyś jak byłem na nartach, uczyć się jeździć na nartach, to się tak zdenerwowałem, że na orczyku wypiałem narty i powiedziałem, że to pierdziele. Tak, bo mi nie wychodziło, ciągle się wywracałem. Umiałem zjeżdżać, ale nie umiałem wyjeżdżać na tych orczykach do góry. To były czasy, gdzie nie było jeszcze
i wolałeś się wspinać.
Nie, i powiedziałem, że to pierdziele i nie będę jeździł, bo nie umiem wyjeżdżać. I już nie pamiętam, jaka była reakcja mojego taty, bo to on ze mną jeździł. Ale dzisiaj to jest jeden z moich ulubionych sportów, który wykonuję. No, ale nie spróbował się, nie przełamał tam, nie wiem, czym jest. Raczej mnie nie zmuszali.
I się nie wywrócił.
I się nie wywrócił kilkadziesiąt razy.
Na tym orczyku, nie?
To bym dzisiaj siedział w, nie wiem, no w karczmie na stoku i patrzę, jak moje dziecko jeździ, nie?
Siedział jak twoja żona.
Nie chciałem tak.
Dobra, bo tutaj opowiadamy historię naszego życia,
tak,
to
mieli...
nie o nas ten
nie
podcast.
Nas, nie. Czy chcesz coś jeszcze dodać? To...
No pewnie.
No to lecimy.
No pewnie, że chcę coś jeszcze dodać, bo...
Czy ja też chcę, ale kobiety mają pierwszeństwo.
Bo ja sobie jeszcze, Piotrusiu, pomyślałam właśnie o takich sytuacjach, może nie jak dziecko mówi, ja pierdzielę, nie będę jeździć na orczyku, ale jak mówię o sobie.
Czyli jestem głupi, nie będę jeździł. Nie, orczyk jest głupi, nie te narty są głupie.
Tak, tylko ja.
Tylko ja jestem głupi.
No, że ja
no tak, ale jak na przykład obserwuję mamę, która siedzi na kanapie i mówi, że jest beznadziejna, bo się spóźniła do pracy, a nie zauważyła, że nie wiem, ktoś, kto miał cięższy dzień i jechał bardzo powoli, spowodował przez przypadek wypadek,
no.
To nie jest naszą winą i to nie jest o nas, tak? No, ale ta mama siedzi i się katuje, a nasze pokolenie potrafi to robić.
Biczować, jesteśmy mistrzami w biczowaniu się.
Perfekcyjnie. No to jak on ma inaczej się zachowywać?
Tak, więc to rzeczywiście jest ważne. Natomiast ja sobie pomyślałam...
Czyli zacznij od siebie.
Zacznij od siebie.
Czyli jak coachowie. Zmiany, zacznij od siebie.
Tak, dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. Jak to było? Jesteś zwycięzcą, tak?
Tak, jestem zwycięzcą.
Dobra, ale to nie o tym. Ja chciałam powiedzieć, wiesz co, bo powiedzieliśmy, to ważne, że na to zwracasz uwagę, że to wszystko zaczyna się od nas, ale ja chciałam też powiedzieć właśnie o tym, jak zareagować na to, jak nasze dziecko mówi, jestem głupia, jestem głupi, do niczego się nie nadaje.
No to mów.
Jak? Myślałam, że chcesz powiedzieć tak dziecku.
Nie, no
to sobie tak mów, jak tak uważasz i tak mnie aż zmroziło.
Nie, no to ty mów, chciałaś powiedzieć, to mów.
Bo ja mam takie obserwacje, że w takich momentach rodzice często, no robi im się smutno i trudno, no bo to nasze ukochane dziecko,
no tak.
Wspaniałe w naszych oczach, mówi o sobie takie słowa, to nie jest fajne, nie? Ale...
Już od razu w głowie, Boże, coś zepsułem, Boże, to
tak,
moja
tak.
wina.
No właśnie, i muszę je przekonać, że tak nie jest. Więc często taką automatyczną odpowiedzią jest, ale kochanie, co ty mówisz, to nieprawda, nie jesteś głupi, jesteś bardzo mądry.
A dziecko, to nieprawda.
To nieprawda, nie? No właśnie. I to nie jest dobra droga, żeby zaprzeczać temu, co mówi dziecko. To znaczy, i nie mówię, żeby przytakiwać.
To jest jasne. Tak.
No pewnie. Skoro tak mówisz. Nie to miałam na myśli. Natomiast chodzi mi o to, że jeśli my powiemy nieprawda, to dziecko ma takie poczucie, po pierwsze, moja mama w ogóle nie wie, jaki jestem. To jest jedna możliwość. Druga możliwość to jest, no tak, nawet nie wiem, jaki jestem.
Czy jestem tak głupi, że nawet nie wiem, kim jestem.
Nawet nie wiem, kim jestem i moja mama musi mi mówić, co mam o sobie myśleć. Dlatego zanim zaczniemy wspierać tego naszego malucha, to warto sobie wziąć taki oddech.
Przysłowiową przerwę na papierosa.
Tak, nawet jak nie palimy, bo my nie palimy, ale też sobie robimy przerwę na papierosa. Tak. To znaczy przerwane ochłonięcie. To w ogóle straszne, że tak się zakorzeniło, że papieros, zobacz, jest synonimem przerwy.
No i w latach 60. czy 70. w ogóle papierosy byłyby promowane i proponowane kobietom w ciąży, że palenie papierosów.
No wiem, ale dalej uważam, że to jest niefajne, nie? Że papieros równa się przerwa. Nie powinno tak być. Jezu, ile dygresji w tym dzisiejszym podcaście.
Tak, najdłuższy, najbardziej dygresyjny podcast.
chciałam powiedzieć, żebyśmy nie od razu wchodzili w te pocieszanie, tylko właśnie zrobili sobie tą przerwę, żeby te swoje emocje uspokoić. A później trochę powiedzieli tak naokoło. No, wiem, że jak nam coś nie wychodzi, to możemy o sobie pomyśleć różne negatywne rzeczy. Albo wiem, że jak to nam nie wyszło, ten szlaczek nie jest perfekcyjny, to można się wkurzyć. To można się zezłościć. To nie jest fajne, kiedy nam coś nie wychodzi. Nie? Albo to nie jest miłe, kiedy dzieci się nie chcą z tobą bawić.
Okej, ale to wszystko robimy na zimno już po tym wybuchu. Po tej sytuacji, jak już ochłonie i...
Nie. Mam na myśli właśnie, że twoje dziecko przychodzi i mówi ci...
Aha, jestem głupi.
Jestem głupi! Nie? A ty w tym momencie musisz coś powiedzieć, że czujesz taką potrzebę, więc możesz jej po prostu przytulić, jasne?
Wiem, że jest ci ciężko.
No, ale żeby tak nie powiedzieć tego, tak jak ty powiedziałeś teraz, czyli jak ty to mówisz, czekaj, psychologiczne farmazony. Nie, tylko raczej faktycznie to dziecko zauważyć. O, nie wyszły ci te szlaczki. No, to można o sobie tak pomyśleć wtedy. To może nam przyjść taka myśl do głowy.
No jak powiedzieć, dobra, nie, na przykładzie tych szlaczków.
No.
Przychodzi dziecko i mówi, jestem głupi, ten, nie?
No.
Nie wyszły mi te szlaczki. Mhm. A ja mówię, o, nie wyszły ci te szlaczki, to chodź, poprawimy je.
Poczekaj. Dobra, poczekaj, czekam. Z tym poprawianiem, w sensie.
Dobra.
Z tym poprawianiem poczekaj, nie? Bo najpierw sobie trochę pobyć w tym takim smutku i rozpaczy. No ja wiem, że ty jesteś człowiek działanie, ale serio...
A ty rozwlekanie.
A ja rozwlekanie, więc sugerujemy bycie gdzieś po środku i żebyśmy powiedzieli, to kurczę, no nie wyszły ci te szlaczki, to się można wkurzyć i sprawdźmy, co dziecko na to. Wiesz, nie od razu, to już tu poprawiamy, dawaj gumka, robimy, działamy, tylko sprawdź, co dziecko na to. O to mi chodzi.
Mm-hmm, okay.
Nie, że o rozwlekanie i ten, tylko żeby dać dziecku szansę coś odpowiedzieć po prostu, a nie od razu wychodzić z jakąś propozycją rozwiązywania i naprawiania. To miałam na myśli.
Okej.
Okay. Nie? Więc żebyśmy to zrobili, a potem jak już tak troszeczkę te emocje opadną, to możemy powiedzieć, no to rzeczywiście dzisiaj ci nie wyszły, ale pamiętam na przykład, że wczoraj to literkę A, która przecież jest trudna, to napisałeś tak po śladzie. Czyli zobacz, to jednego dnia nam wychodzi, drugiego nie. I wiesz, że ja też tak mam? Ja też tak mam, że dzisiaj w pracy to mi wszło wszystko super. Naprawdę, jestem z siebie bardzo zadowolona. Za to wczoraj nic mi nie wyszło.
Przeskrolowałam 17 kilometrów
Facebooka, Instagrama i zobaczyłam wszystkie story. No, to tak.
Okej. Okay. Dziękujemy ci, drogi widzu, jeżeli dotarłeś do tego momentu.
Pełnego dygresji i opowieści. Ale nie było mojego kaszlenia i nie było suchara.
Nie było
tego. Jakiś suchar na koniec?
Nie mam suchara. Mam takie podsumowanie sobie
wygenerowałem. No dobra, no to może być podsumowanie tak? Zamiast suchara.
Chodzi mi takie podsumowanie, że to jakim człowiekiem będą nasze dorosłe dzieci, jaką będą miały poczucie własnej wartości w dorosłości, zależy głównie od nas, ale też nie tylko. Mhm. Bo też właśnie te biologiczne rzeczy typu temperament. Te wrodzone cechy i środowisko, w którym się wychowuje, nie?
Czyli nie tylko my.
Czyli nie tylko my, tak? Przedszkole, babcie, tak. Dziadki, ciocie, nawet religia.
I ta szkoła pruska.
I ta pruska szkoła.
No, zgadzam się z tobą. Więc bądźmy czujni i róbmy swoje. Tam, gdzie mamy wpływ, to działajmy.
I zatroszczmy się o siebie przede wszystkim.
Jesteście wystarczająco dobrzy. To tyle w dzisiejszym odcinku. poświęć nam jeszcze 3 sekundy. Zaobserwuj i oceń nasz podcast. To pomaga nam dotrzeć do nowych słuchaczy.
Najka, gitajka.